Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Przygotować święta z rodziną i dla rodziny. Dzisiaj w studiu Anna i Janusz Wiśniewscy. Witam gorąco i serdecznie Państwa.
Witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Państwo Wiśniewscy, rodzice Jakuba, Agaty, Tosi, Anielki, Jasia i rodzice będący w stanie błogosławionym, gdyż Pani Anna jest w stanie błogosławionym i Pan Janusz na rozwiązanie tego stanu błogosławionego czeka, mówiąc, że mamy taki wydłużony adwent. Panie Januszu, proszę scharakteryzować Waszą rodzinę.
Szczęść Boże, witamy serdecznie. Rzeczywiście adwent w tym roku nam się troszeczkę wydłuży. Wydłuży nam się do połowy lutego. I można by już nawet powiedzieć, że tą listę imion też można już wydłużyć, ponieważ też już wiemy, że czekamy na Annę Marię. Więc to też właśnie tą listę...
Czyli zapisujemy Anna Maria.
Można dopisać, tak jest, Anna Maria Wiśniewska. Nasza rodzina. No jest piękna, jest dobra i jest w niej miłość, tak bym powiedział, czyli można powiedzieć tak też dzisiaj. Miałem okazję o tym z jedną z osób rozmawiać, tak właśnie też opisując to w ten sposób, że jestem szczęśliwym mężem jednej żony i ojcem pięciorga dzieci, który czeka na szóste dziecko. I tak sobie sam miałem okazję zdać sprawę z tego rzeczywiście, jakie to wielkie szczęście, że Pan Bóg tak błogosławi, że człowiek może sobie sam te 25 lat temu, czy może około 20 lat temu wyobrażać, planować, jaką to żonę chciałby mieć, jaką chciałby mieć rodzinę. A potem to wszystko, tak można powiedzieć, że jak się Pana Boga do małżeństwa, do rodziny zaprasza, to jest jeszcze piękniej niż można było sobie
wyobrazić. Rzeczywiście wiele Pan planował te 20 parę lat temu?
No, jako 20-kilkuletni młody mężczyzna miałem różne plany i wyobrażenia. Natomiast, tak jak powiedziałem, no gdzieś to zaproszenie Pana Jezusa i Pana Boga do małżeństwa i do tego, żeby to On był Panem w naszym domu i w naszym małżeństwie i w rodzinie, no można powiedzieć, że no, przerasta te oczekiwania, przerasta plany. Często jest to duże wyzwanie, bo duża rodzina to jest piękna sprawa, piękna przygoda, można powiedzieć w cudzysłowie.
Dużo radości i dużo trosk.
Ale też dużo trosk i duże wyzwanie, ale Pan Bóg daje siłę i daje wielką pomoc, także dużo miłości i dużo trosk.
Pani Anno, rodzina Wiśniewskich, to?
Myślę, że jesteśmy taką no, zwyczajną rodziną, która boryka się z różnymi problemami. Ale właśnie tak jak mąż powiedział, gdzieś tam na samym początku, jeszcze w narzeczeństwie zaprosiliśmy Pana Boga. I jak ktoś, czasem nawet dzieci pytają, mamusiu, czy ty chciałaś mieć akurat tyle dzieci? My akurat nie myśleliśmy o tym w ogóle. Kochaliśmy się, chcieliśmy założyć rodzinę. I jakoś nie liczyliśmy, ile tam dzieci byśmy chcieli. I to też jakby dorastaliśmy do tej ilości dzieci. Znaczy do otwarcia się na życie po prostu. Także gdzieś tam na początku też nasze wyobrażenie było takie, no, żeby mieć właśnie jakiś taki status społeczny, jakieś tam miejsce na ziemi i dziecko. A potem właśnie jak się już rodziły te dzieci, najpierw syn, potem córka, to potem gdzieś tak odkryliśmy, że właściwie to te dzieci są najważniejsze i ta miłość w rodzinie jest najważniejsza. I oboje wtedy kończyliśmy studia gdzieś tam na początku, zaczynaliśmy jakąś pracę zawodową i odkrywaliśmy, że to nie jest to centrum życia. Ta praca zawodowa, nawet jak się układała dobrze, to nie dawała tyle radości, ile rodzina. Więc w rodzinie położyliśmy tą nadzieję i radość naszą i do dzisiaj tak jest, że najlepiej się czujemy, kiedy jesteśmy razem, po prostu z dziećmi.
Przygotować święta z rodziną dla rodziny. Jesteśmy przed świętami Bożego Narodzenia. Będziemy celebrować narodzenie się Boga, który stał się człowiekiem Jezusa Chrystusa. Pan Janusz już powiedział, że mamy taki wydłużony adwent w tym roku, czyli Państwo Wiśniewscy macie wydłużony adwent do połowy lutego mniej więcej. Zastanówmy się i proszę o Państwa doświadczenie, świadectwo. Państwo już po raz szósty czekają na rodziny dziecka. Czy te oczekiwania się różnią? Czy każde jest inne? czy można się przyzwyczaić do oczekiwania, prawda? Bo wiele osób, a jesteśmy w tej analizie takiej porównawczej, oczekiwanie na potomstwo, a jednocześnie oczekiwanie na Boże Narodzenie, na pamiątkę tego wydarzenia zbawczego dla nas. I wiele osób mówi, no przyzwyczailiśmy się do Bożego Narodzenia, przyzwyczailiśmy się do Adwentu. Czy można się przyzwyczaić do narodzenia dziecka, no, zwłaszcza gdy się czeka już na szóste, Panie Januszu?
No tak, można, przepraszam, powiedzieć, że troszkę nawet powiem przekornie, że próbuje nas się od tego odzwyczaić, bo część osób, które rzeczywiście są w Kościele, są blisko, czy starają się być blisko Kościoła, to rzeczywiście nazywają te święta poprawnie. Natomiast gdzieś tam, jak włączymy radio, włączymy telewizję, czy gdzieś spotykamy się na ulicy, czy w marketach, no to raczej nie usłyszymy tego, że się przygotowujemy i że się zaczęliśmy do świąt Bożego Narodzenia. Do pewnego świętowania to tak, do pewnego wolnego czasu owszem, natomiast gdzieś chyba z każdym pokoleniem i z każdym rokiem coraz bardziej musimy o to walczyć, żebyśmy mieli tą świadomość, my i też w domu rodzinnym, bo o tym też mówimy o rodzinie, o tym, żebyśmy tak naprawdę pamiętali o tym, na co czekamy i na kogo czekamy. Więc to też ja obserwuję, też to myślę razem z Anią, razem z żoną, takie no, jedno pokolenie tak naprawdę, może nawet jeszcze nie całe pokolenie różnicy, a jednak wielkie zmiany, czyli coś, co dla nas 20 lat temu, 25 się wydawało całkiem normalne, że pojęcie, język, terminologia, Boże Narodzenie jest wszędzie dookoła. Teraz tak naprawdę musimy szukać takich miejsc, gdzie rzeczywiście ten przekaz jest prawdziwy, gdzie się tego nie spłyca. Więc już bardzo, bardzo często takie proste rzeczy, tak, są potrzebne, aby rzeczywiście wejść w taką atmosferę, żeby rzeczywiście tego, żeby zdać sobie sprawę po wszystkich świętych, czy po tych dniach świętowania na początku listopada, żeby przestawić się na to, że teraz w roku kościelnym, w ciągu roku jest ten czas, kiedy czekamy na Boże Narodzenie i co się z tym wiąże. I rzeczywiście to jest trudne, bo trzeba o ten przekaz walczyć w domu po prostu. Walczyć w domu też poprzez właściwą rozmowę, dobrą lekturę, jakąś dobrą książkę, dobrą prasę, a nie tylko tą papkę, którą gdzieś tam słyszymy. Tak? Nawet te angielsko brzmiące określenia już też Christ gdzieś z tego znika. Także musimy tego bardzo pilnować. Natomiast to, co jest pozytywne, to myślę, że tutaj bardzo w tym też pomaga dobra parafia. Tutaj myślę, że my tutaj będąc od już dobrych kilkunastu lat w parafii Miłosierdzia Bożego Świętej Siostry Faustyny w Toruniu, kiedy ten rytm rorat, mszy roratnich jest taki tradycyjny, tak? Czyli to, czego brakuje niestety też w wielu innych parafiach, kiedy nie ma tej porannej mszy roratnej, kiedy ona jest po południu, dobrze, że jest, ale dzieci o tym mówią, my też to widzimy. To już nie jest to samo, jednak to, kiedy trzeba o tej 5:30 na pewien trud podjąć wysiłek i się zdobyć na to.
Nie tylko wstać, ale zorganizować wyjście całej rodziny.
Wstać, wyjść. Całej to się nie zawsze udaje. Rzadko. Często. No, czasem powiem. Ale
najmłodsze dzieci idą właśnie w tym roku, to właśnie te najmłodsze, czyli 10-letnia, 7-letnia i ten 4,5-letni właściwie byli codziennie na wszystkich roratach, także dziewczyny były na wszystkich, no a Jasiu chyba tam 5 razy nie był, bo miał trochę katar, ale tak byli zawsze i są z tego naprawdę dumni w tej chwili już.
Troszeczkę przeszliśmy już do tego przygotowania, do świąt Bożego Narodzenia, ale ja wrócę do sedna pytania. Czy można się przyzwyczaić do oczekiwania potomstwa, do oczekiwania dziecka? Czy jeżeli jest się już z 6. dzieckiem, w stanie błogosławionym, czy można mówić, że no po prostu już jestem przyzwyczajona, Pan Janusz, jestem przyzwyczajony, cóż mnie może zaskoczyć, czy jest za każdym razem ta wyjątkowość, ta niepowtarzalność, jak Państwo to przeżywają, wiesz, i na tyle, na ile Państwo mogą podzielić się z widzami.
Każde oczekiwanie jest zupełnie inne. Każde było w innej sytuacji, dzieci były wtedy w różnym wieku, my byliśmy w różnej sytuacji życiowej też. Także zupełnie nawet ciężko mi znaleźć jakieś podobieństwa między tymi oczekiwaniami. Każde jest zupełnie inne. Każde uczy nas nowych rzeczy. I myślę, że to są też takie doświadczenia, które jak ktoś nie miał styczności z większą rodziną, to może po prostu sobie tak wyobraża się. Słyszałam kiedyś takie pytania, czy ci się te dzieci nie mylą, tak, czy te imiona ci się nie mylą. To każde dziecko dla nas jest wyjątkowe. Każde jest inne przede wszystkim. Różnią się nie tylko wyglądem. Właściwie nasze dzieci, każdy ma inny kolor włosów, inny kolor oczu i jest charakterem bardzo różne są. Także każde urodziło się też w innym momencie. Jedna córeczka, właśnie Anielka, urodziła się tuż przed Wigilią, 7 lat temu. Więc to też był taki wyjątkowy czas, kiedy mieliśmy takie świeże maleństwo na Wigilii. Wspominam tą Wigilię przecudownie. Ale każde z nich urodziło się w jakimś tam momencie i mamy wspomnienia, jak to było i o tym lubimy rozmawiać, sobie przypominać. Oni lubią bardzo słuchać tego, jak to było, jak się urodziłem, czy na mnie czekali, właśnie już starsze rodzeństwo, jak przyjęli. Także to nie ma mowy o żadnej rutynie, ani o żadnym przyzwyczajaniu się. I właściwie każde nowe życie... Kiedyś usłyszałam takie piękne zdanie, że jak małżeństwo oczekuje na nowe życie, nawet jeśli to jest 8., 9., 15. dziecko, to jest jakby taki nowy etap zakochania się. I to coś jest z tego, bo to jest takie świeże, wszystko się odnawia. I miłość małżeńska, i miłość rodzinna, rodzeństwa, wszystko jest jakby od nowa, odnowione. Także no jest to zawsze piękny czas, chociaż jakoś tam ma swoje trudności. No, mama też się starzeje, więc też mama ma coraz mniej może siły czasami. Ale to też jest piękna właśnie ta pomoc starszego rodzeństwa.
Jeszcze w waszym domu jest mama pana Janusza.
Tak jest, moja mama, tak.
Panie Januszu, pan tak przytakiwał pani Ani, jak tutaj o tym
wszystkim opowiada. Najczęściej się zgadzamy. Tak,
tylko, że coś jeszcze byśmy chcieli od pana usłyszeć w tym temacie.
Tak, tutaj rzeczywiście też się pod tym podpisuję oczywiście, tak, że to oczekiwanie jest dość podobne, tak, bo ciąża, czekamy na kolejne dziecko, ale rzeczywiście jest to jednak inny czas, ponieważ tutaj ojciec użył tego określenia takiego najbardziej prawidłowego, pięknego, jest to stan błogosławiony, tak, rzeczywiście potem ciąża jest dopiero później, można powiedzieć, że ciąży już po pewnym czasie, tak, czyli gdzieś te pierwsze miesiące, pierwsze 5-6 miesięcy to rzeczywiście czas, w którym się można cieszyć. Taki czas rzeczywiście błogosławiony dla nas, ale w tym pojęciu błogosławieństwo się kryje właśnie to, że to Pan Bóg pobłogosławił, tak, że uznał, że właśnie, że w tej rodzinie no, ma się pojawić jeszcze jeden człowiek i że no i też dla nas też takie, tak troszkę patrzę na to właśnie jako mąż i ojciec, też takie kolejne wyzwanie, tak, że i zaufanie i wyzwanie, tak. Jeszcze jedno dziecko w tej rodzinie, zdaniem Pana Boga, ma szansę na dobre wychowanie. Tak? Pan Bóg nam zaufał. Tak? My Panu Bogu ufamy, ale On też zaufał nam. Czyli jest to piękny też czas takiego no, przygotowania się męża i ojca na przyjęcie kolejnego dziecka. I jeszcze tutaj też uzupełniając to, co powiedziała Ania. Rzeczywiście im więcej osób czeka, właśnie starsze... To starsze rodzeństwo, ale też, to też trzeba dodać, w rodzinie też bardzo się liczą te więzi międzypokoleniowe, czyli też tu patrzymy na nasze korzenie, właśnie dziadków, czy moja mama, ale też częste kontakty, relacje z ani rodzicami, także dziadkowie są obecni też, nawet jeżeli nie mieszkają na co dzień, to są bardzo obecni i są blisko. I to też staramy się pielęgnować, że to czekanie też pokazuje też takie trochę przemijanie dziadkowie, rodzice, dzieci. Jednocześnie właśnie też to jest też takie piękne, że wszyscy starają się pokazywać innym, że się cieszą z tego, że ma się urodzić nowy człowiek. I to też jest takie błogosławieństwo też dla nas, bo trudno jest myślę w tych rodzinach, kiedy nie ma tego wsparcia, bo też znamy takich, mamy takich przyjaciół, wiele jest małżeństw, które niestety nie mogą liczyć na takie wsparcie, prawda, osób bliskich, gdzie często są rodziny, gdzie tych dziadków nie ma, albo są rodziny no, niekoniecznie, które żyją razem w zgodzie, więc wtedy jest trudno z pewnością. Więc to błogosławieństwo Boga też się wyraża przez miłość bliskich osób, takich, którzy są blisko są, i też są takim wsparciem.
Przygotować święta z rodziną i dla rodziny i pięknie złożyło się, że są z nami w studiu pani Anna i pan Janusz Wiśniewscy, rodzina, małżeństwo, oczekujące potomstwa kolejnego 6. dziecka. No chyba dlatego, że właściwie będziemy przeżywać święta Bożego Narodzenia, gdy będziemy umieć przeżywać czas oczekiwania na potomstwo. Czy to własne, czy to potomstwo kogoś z naszych bliskich, no bo też musimy pamiętać o tych małżeństwach, które mają problemy z potomstwem. O tych, którzy już nie mogą mieć potomstwa, ale spoglądają właśnie na wnuki, na prawnuki, spoglądają na swoich gdzieś tam może bratanków, bratanice, siostrzeńców, siostrzenice, czy nawet po przyjacielsku, że gdy nasze oczy zatrzymają się nad stanem błogosławionym, tym stanem, który jest oczekiwaniem na narodzenie potomstwa, to wtedy bliżej nam będzie do świąt Bożego Narodzenia. Ale ten dział może zamkniemy i niech tutaj nasi telewidzowie, radiosłuchacze co najwyżej nas potem pobudzą do myślenia, do uzupełnienia i do pytań. Natomiast przejdźmy już do przygotowań świąt Narodzenia Pańskiego. No, przeglądałem kilka poradników, bardzo cennych. Nie było tam może takich do końca rad, jak przygotować święta Bożego Narodzenia, ale jak przygotować je do świąt. Należy zacząć przynajmniej miesiąc wcześniej, by uniknąć całego chaosu, gonitwy, by uniknąć kulminacji wszystkich problemów związanych ze świętami w te ostatnie dni, 22, 24, 3 grudnia. Więc trzeba miesiąc wcześniej zaplanować zakupy, zaplanować potrawę, zaplanować porządki i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda u Państwa Wiśniewskich?
Dla nas przygotowanie do świąt to przede wszystkim, tak jak tu już mąż powiedział, roraty. I to dzieci wcześniej przygotowują lampiony, przygotowują się psychicznie już i czekają na te roraty. Ja muszę przyznać, że też jeszcze przed roratami zawsze się staram, zanim się zacznie Adwent, przygotować już prezenty. Dlatego, że...
We współpracy oczywiście
z mężem.
Za aprobatą męża,
może tak. Świętym Mikołajem chciałem powiedzieć, bo kilka osób nas słucha, więc nie chcielibyśmy zburzyć pewnego obrazu.
No, ale tak jakby... I teraz sobie też uświadomiłam, że ja o tym myślę jakby już dużo wcześniej, co które dziecko chciałoby dostać, nasłuchuje, o czym oni mówią, ale nie pod takim kątem, żeby wszystkie ich zachcianki jakby spełnić, tylko bardziej pod kątem tego, żeby ich poznać bardziej, co ich cieszy, co oni lubią, co ich daje im radość. To mi też szczególnie te nastolatki, które już czasem tak wypływają trochę z domu i rzadziej są gdzieś tam do kolegów, do koleżanek, to trzeba naprawdę pewnego wysiłku rodziców, żeby być na bieżąco z nimi, co im się podoba i też jakby też dzięki temu kontrolować, czym się interesują, co jest dla nich ważne. I to zawsze się staram już o tym myśleć dużo wcześniej. Natomiast już sam Adwent to są właśnie przede wszystkim roraty, to jest wieniec adwentowy, przy modlitwie wieczornej dzieci liczą, ile tam tych świeczek jest, czy jedna, druga, trzecia. W naszej parafii jest też taki Pan Jezus, który schodzi po drabinie, więc dla tych młodszych dzieci to jest też zawsze radość, że jak kolejny raz w niedzielę idą, to już jest tak bliziutko ten Pan Jezus. Także to są takie przygotowania. Też spowiedź, ponieważ no, akurat nasze dzieci, już te młodsze, też były u wczesnej komunii, także ta 7-letnia córka też już jest po komunii pierwszej, więc też te przygotowania właśnie rachunku sumienia są takie ważne i że idziemy razem do spowiedzi rodzice i dzieci. Teraz też córki uznały, że no były w pierwszy piątek, ale jeszcze chciałyby przed taką świąteczną spowiedź, to już była tak ich inicjatywa, więc też widzę, że to też ma takie swoje znaczenie, że myślą o tym, co tam się wydarzyło w czasie tego Adwentu, jakieś swoje też postanowienia takie adwentowe, odmawianie sobie czegoś. To też właśnie można zobaczyć, jak bardzo dzieci różnią się między sobą. Mamy córkę, która przoduje w tym odmawianiu sobie różnych rzeczy i jest bardzo taka nastawiona ascetycznie i potrafi na przykład mieć postanowienie, że śpi bez poduszki i żadną miarą jej nie można zmusić, żeby jednak tą poduszkę wzięła. i różne takie wymyśla sobie, ale widzę, że to też jej jakąś przynosi taką radość, jest jej to potrzebne. Jak jej staramy się to wyperswadować, że może przesadziła, to ona bardzo jest w tym taka wytrwała. Ale są też dzieci, które trzeba jakby tam troszeczkę motywować, żeby jednak sobie to postanowienie zrobili i żeby to nie było postanowienie z tego, co i tak właściwie nie robię zazwyczaj, albo co i tak nie lubię, tylko właśnie z czegoś cennego. I tu też na pewno przykład rodziców też jest ważny, że rodzice też sobie robią jakieś postanowienia dla nich trudne. Więc te rozmowy wokół tego się toczą i ja myślę, że to jest też ważne, że o tym rozmawiamy. I widzę też swoich na przykład kuzynów, którzy mają jakieś inne z kolei postanowienie, porównują, jakie lepsze, jakie te. Także no to te tematy po prostu cały czas, cały ten adwent się toczą. I gdzieś tam krążą wśród nich, widzę, że też między sobą o tym rozmawiają. Także myślę, że to jest takie to przygotowanie duchowe najważniejsze. Ja przyznam się szczerze, że nie robię zbyt wielkich porządków na święta. Tak staram się mniej więcej ogarnąć. Jak słuchają nas rodziny wielodzietne, to myślę, wiedzą, o czym mówię. No staramy się tak, żeby też dzieci miały, pilnowały tego swojego miejsca, żeby sprzątnęły, no ale to tak w takich większych rodzinach tak jest, że no to zazwyczaj ten porządek jest godzinę, dwie, no może pół dnia się uda, potem znowu trzeba na nowo.
Trzeba o niego walczyć.
Trzeba walczyć o ten porządek. Ale jest ten taka jakaś akcja porządkowa, tak? Czyli no, szczególnie jak już się zbliżają te święta, czyli teraz właśnie te ostatnie 2-3 dni, to były takie no, trochę większe porządki niż zazwyczaj. To tak dziewczynki też odczuły, że no, trochę więcej sprzątnęły, bardziej jeszcze i na półkach, i w szafkach, i coś tam. Także to bardziej tak włączając też dzieci i włączając też ich do pomocy, bo te małe to pomagają bardzo chętnie. Są w kuchni praktycznie non stop, co tylko mama robi, to oni chcą pomagać. Natomiast nastolatki trzeba tak specjalnie zawołać zazwyczaj, żeby jednak w czymś pomogły. I to też widzę, że to przynosi taką lekcję dla nich, że to tyle wysiłku wymaga. Dzisiaj odkrycie mojej córki, że kręcenie sernika jest tak ciężkie. Mówię, no ja nie mam siły, musisz to zrobić w tym roku ty. Więc wzywała tatę na pomoc wszystkich świętych, bo już nie ma siły w rękach. Ale to takie z naszego brata, którego akurat nie było w domu. Także też takie doświadczenie takiego trudu nawet fizycznego, że to myślę, że to też jest ważne, żeby zobaczyły, że no to nie jest tak, że o mama zrobi to ciasto.
I albo się samo zrobi.
Samo się zrobi. Tak.
Rośnie na drzewie. Prawda?
Dokładnie. Także no, to staramy się wszystko. Oczywiście tak jak w każdej rodzinie zdarzają się jakieś trudne momenty i to im bliżej świąt...
Mąki na przykład.
Im bliżej świąt też myślę, że no jakoś tam szatan mąci po prostu i zdarzają się jakieś tutaj kłótnie, które trzeba rozwiązywać na bieżąco, jakieś trudne sytuacje, które też gdzieś nam zaburzają ten nastrój sielankowy, świąteczny i nie można od nich uciec, tylko trzeba po prostu to rozwiązywać, szczególnie z nastolatkami. To myślę, że rodzice wszyscy widzą, jak jest trudno w tej chwili, i kiedy różne zagrożenia nam tutaj odbierają te dzieci. Chociażby no, chcą obejrzeć jakiś świąteczny film i właściwie co rusz to któryś film trzeba im zabronić, bo nie ma tam treści takich, które się dla nich nadają, więc znowu cała dyskusja, dlaczego koleżanka mogła obejrzeć, a ja nie mogę. No, więc to wszystko jest obecne, ale to jest życie. To jest życie po prostu i myślę, że dla mnie, jak ktoś mówi, czy nie jest ci już nudno w domu, że ty tak ciągle w domu
z dziećmi. Wydaje mi się, że da mi się nakłonić panią na taką refleksję, bardziej taką kulinarno-porządkową rzeczywiście, a tu jednak ten wymiar...
To jest drugoplanowe, mimo wszystko, a poza tym też jakby służy czemuś, tak? To nie jest pieczenie dla pieczenia, ani sprzątanie dla sprzątania, tylko
wspólna
to cały
praca,
czas jest
praca, kontakt,
wątek tak wychowawczy się tutaj przede wszystkim przewija, bo to jest jakby to, co ja cały czas mam na myśli, tak?
Pani
ja chcę...
Anno, rola męża w ogóle... Mówiąc tak bardzo kolokwialnie, co zrobić z mężczyzną przed świętami bądź w czasie świąt?
Ojcze, to może zanim jeszcze, tak. To pytanie takie kontrowersyjne. To ja jeszcze w temacie tych przygotowań do samych świąt, też poza tą najbliższą rodziną, wydaje mi się, że takim dużym też wsparciem jest to, kiedy dzieci w różnym wieku są też w jakiejś innej wspólnocie. poza domem, poza rodziną. I tu na przykład my też to widzimy i też możemy polecić, czy też zachęcać inne rodziny do tego, żeby też zachęcały swoje dzieci do tego, żeby właśnie choćby były w scholi parafialnej. I my to widzimy, jak nasze córki, które są dwie właśnie w scholce i tam śpiewają, też miały takie swoje przygotowanie. Bardzo, bardzo to przeżywały.
Mają dodatkowe udział. Swoje obowiązki.
Tak, mają swoje spotkania, też pieśni przygotowują. Też córki uczą się w szkole muzycznej, więc jakby też ćwiczą w domu już kolędy, no staramy się, żeby nie śpiewały jeszcze zbyt szybko, ale muszą ćwiczyć, bo to jest też taka forma przygotowania pewnego też muzycznego i wspólnotowego, czy też każda dobra wspólnota, właśnie nasze nastolatki Kuba, Agata są w naszej takiej wspólnocie parafialnej młodzieżowej. Właśnie przy parafii. I tam też jednym z elementów było przygotowanie pewnego takiego spotkania wieczorem w parafii modlitewnego, takiego podprowadzającego już właśnie w tą atmosferę adwentu i modlitwy. Więc to też bardzo, bardzo może pomóc i sprzyja takiemu z różnych stron dobre takie impulsy podprowadzające do tego, żeby się zatrzymać, zasłuchać i zastanowić, do czego się przygotowuje. I też jeszcze, jeżeli mówię o tych latach, ojciec pyta o rolę ojca, więc ojciec też słyszy, czasem też nam się zdarzało jechać, jak już było późno rano, na raty samochodem, z jakimś lampionem, tam, który się palił, świeczka w samochodzie, tak patrzyłem, czy się jeszcze pali, tylko sama świeczka, że też samochód już się pali. I wtedy takie piękne doświadczenie, kiedy jest już po mszy, wsiadamy do samochodu, godzina tam powiedzmy około 7:00 i takie cisza, takie pytanie, tatusiu, powiedz, co robił Pan Bóg, zanim stworzył świat? Także adwent bardzo inspiruje i dzieci, i też rodziców do takich filozoficznych, pięknych pytań teologicznych, więc jakby, no właśnie, więc mówię, warto było wstać kolejny raz na rolaty, żeby taki maluch, który ma 4, 5, 7 lat, przez moment był tak zainspirowany, miał gdzieś takie myśli, nie? Więc to jest też, gdyby spał do 8:00, by tego nie było.
Musimy oddać głos pani Annie, żeby słuchacze, widzowie nie pomyśleli, że Pan chce zagadać sprawę, by nie usłyszeć odpowiedzi na pytanie.
Chętnie posłucham.
Co zrobić z mężem? Ja przede wszystkim się cieszę, bo mąż akurat w Wigilię nie pracuje zawsze, także cieszę się, że mąż będzie w domu, bo no, jak mama jest w domu, to tata musi niestety dużo pracować. I często tego taty...
Jak mamy nie ma w domu, to tata śpi, odpoczywa?
Jak mama pracuje, w tym sensie, że no jest tylko jedna pensja,
tak,
więc tata musi... Ale także my się wszyscy zawsze bardzo cieszymy, jak już tata może być z nami. Więc dla nas to już właściwie jest święto, bo tata jest w domu i zawsze uczestniczy we wszystkim, co stara się być po prostu z nami, z dziećmi. I po prostu śmiać się, wygłupiać. To jest też taki radosny czas. Zawsze w Wigilię po roratach ubieramy choinkę, więc to też jest, dzieci czekają na to, no i ubierają ją z tatą, więc no, to już sama radość. A mąż no, stara się pomagać, bo to ja pewne rzeczy zostawiam mężowi. Jak to mówię w domu, ponieważ właśnie męża często nie ma, nauczyłam się już mnóstwo rzeczy robić, przykręcać śrubki, malować, robić remonty i tak dalej.
To nie jest Wigilia,
nie nauczyłam się jeszcze wiercić wiertarką i stwierdziłam, że to zostawię. A w Wigilię z kolei nigdy nie smażę ryb na przykład. Zawsze to robi mąż, więc dzieci wiedzą, że jak tata zakłada fartuch i zaczyna smażyć ryby, to już jest blisko tego momentu, że zasiądziemy do stołu. Ale tak jak mówię, przede wszystkim to jest taka radość, że tata jest z nami, że spędzimy ten czas razem.
Panie Januszu, może rada dla wszystkich mężczyzn. Co pan robi, że pan żonie nie przeszkadza w kuchni, w domu podczas całego przygotowania świątecznego, całej akcji święta i tego zamieszania?
To takie kolejne pytanie podchwytliwe.
Bo... Nie, to jest szczere pytanie.
Co pan robi, żeby pan nie przeszkadzał? Że... Jasne. Znaczy, mówiąc pół żartem, to oczywiście tak, radziłbym się nauczyć dobrze smażyć ryby pewnie, bo to wtedy można mieć jakąś swoją działkę, swoją część zadań, w których jest się dobrym, powiedzmy, tak?
Nie tylko z wiertarką.
No, nie przypala się tych ryb, one są smaczne, potem zapach już jakby też mówi o czymś. Rzeczywiście, no... Myślę, że taki bardzo, bardzo dobry podział pewnych ról, pewnych zadań, pewnych prac też, takich, kiedy wiemy, kto jest w czym dobry i powinien to robić. Rzeczywiście są pewne zadania, czynności, w których no, mężczyzna, nawet ten najlepszy mąż, no, żony nie jest w stanie zastąpić. Więc to myślę, że takim kluczem do sukcesu jest właśnie taki dobry podział tego, że dajemy sobie właśnie miejsce i czas, że właśnie, że część rzeczy, dużą część przygotowujemy wspólnie, razem z dziećmi też, tak, nie wiem, czy lepienie uszek, tak, to też jest taka, myślę, że będziemy to lepić, prawda, uszka. No właśnie, więc to jest też taka wspólna część, jakiś czas, godzina czy półtorej, która bardzo też integruje, kiedy wszyscy wokół stołu z dziećmi tam siadamy, lepimy uszka, potem jest przygotowanie różnych innych też potraw, no i też takie oczekiwania na tą wieczerzę wigilijną, tak, na to, co się wydarzy właśnie tego wieczoru, tak.
Drodzy Państwo, przygotować święta z rodziną i dla rodziny. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszej audycji, naszego programu 56 657 0011 lub 657 0012 dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. W naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400. I zanim telefon od Państwa o tych przygotowaniach do świąt Narodzenia Pańskiego, to pan Janusz już wprowadził niejako, a mianowicie zatrzymajmy się już przy takich trzech ważnych filarach świąt Bożego Narodzenia, a mianowicie przygotowanie choinki, przygotowanie wieczerzy samej, przeżycie tej wieczerzy i łamanie się opłatkiem, czyli te wszystkie trzy takie elementy, które byśmy powiedzieli jako podstawa: opłatek, stół i choinka.
Na temat choinki już troszkę było, prawda? Rzeczywiście my ten
że są prezenty, że przygotowania.
Tak. To już się rozpoczyna właśnie w tym dniu wigilijnym, po latach, kiedy wspólnie przygotowujemy choinkę. Ona jest strojona, więc tak rzeczywiście staramy się w pewnej dyscyplinie wytrzymać dzieci do tego dnia właśnie, żeby dopiero w dniu wigilii ją przygotować i stroić. No i potem jest, no właśnie, ten dzień takiego przygotowania jeszcze, bym powiedział, już bezpośredniego, tego duchowego, ale też takiego kulinarnego, prawda, o którym mówiliśmy wcześniej. No i ta część najważniejsza, wieczerzy, tak, czyli już takie to, kiedy każdy czeka na to, kiedy będziemy mogli przy odświętnie przygotowanym stole z białym obrusem, z siankiem gdzieś tam pod nim, odświętnie ubrani, w pełnym składzie rodzinnym zasiąść do wigilijnego stołu. I to jest zawsze, no zawsze tak to staramy się pielęgnować, tą tradycję, że wieczerza się rozpoczyna od przeczytania fragmentu Pisma Świętego, tego, żeby się rzeczywiście zatrzymać nad sensem tego dnia wigilii, czyli przeddnia Bożego Narodzenia. Więc to jest taki punkt, no właśnie, tak tutaj troszeczkę jeszcze ojciec o to pytał, jakie jest to miejsce dla męża, ojca, to właśnie tym się ja zajmuję, żeby przygotować ten fragment Pisma Świętego.
Kapłan ogniska domowego.
Żeby go przeczytać, żeby nadać taki no, właściwy rytm, właściwy no, właśnie sens temu spotkaniu, zanim zasiądziemy do wigilijnego stołu.
No i później ten opłatek. Ja myślę, że to jest też takie podsumowanie i też spojrzenie na swoją rodzinę, w jakim jesteśmy momencie. Bo to jest taki moment, kiedy no nie da się podzielić opłatkiem, jeśli jesteśmy jakoś skłóceni, jeśli się na siebie gniewamy, jeśli sobie coś mamy jeszcze do powiedzenia, może trudnego, przykrego czasami. Także wiadomo, że trzeba to wszystko załatwić przed Wigilią, bo będzie ten moment dzielenia się opłatkiem i na to też uczulamy dzieci, żeby to był taki moment, kiedy jesteśmy dla siebie mili, bo to no, szczególnie nastolatkom, no, przynajmniej w naszej rodzinie, trzeba przypominać, że masz być miła dla brata albo miły dla siostry i że te życzenia mają być miłe dla niej i dla każdego, komu składasz. Więc tego też się uczymy.
Jeżeli już Państwo o tym teraz mówią swoim dzieciom, czyli te życzenia mają być czy tylko miłe, czy też przygotowane?
Ja myślę, że przede wszystkim tu chodzi o miłość, żeby właśnie te słowa, jakie się powie, to już nie są aż tak ważne. Bardziej to odczucie, że ja tobie dobrze życzę, że jesteś dla mnie ważną osobą, że cieszę się, że jesteśmy tutaj właśnie wszyscy razem. Był taki czas na początku naszego małżeństwa, że chodziliśmy na Wigilię właśnie raz do moich rodziców, raz do męża rodziców, a w tej chwili, kiedy właśnie też mieszkamy z męża mamą, jakoś tak postanowiliśmy, że Wigilię zawsze spędzamy w domu, w takim gronie najściślejszym. Dlatego też właśnie, żeby mieć czas na wsłuchanie się w to, co dzieci mówią, co nam życzą, bo to też jest ciekawe. I czasem te życzenia są zaskakujące dla rodziców, odkrywcze czasem. Żeby mieć czas na te wzruszenia, na to, że kiedy wiem, że to był na przykład trudny rok dla mnie i któregoś dziecka, że mieliśmy dużo jakichś może konfliktów, trudności, że jakoś to sobie podsumujemy i znowu sobie powiemy, że się kochamy, mimo tego, że było czasem trudno, że były jakieś trudne momenty. Szczególnie właśnie z tymi nastolatkami, no to zawsze tych momentów nie brakuje. Więc to też jest taki, tak naprawdę myślę, intymny moment dla rodziny, że my mamy i potem siadamy do tego stołu i ta rozmowa nie jest inna niż zazwyczaj. To nie jest zwykła po prostu niedziela. To jest, i oni też to czują. Ja myślę, że tak mocno poczuliśmy to właśnie wtedy, kiedy urodziła się nasza córka Anielka i kiedy obok spała sobie ta maleńka, dwudniowa istotka, to wszyscy tak mówili trochę ciszej i wszyscy jakby tak poczuli, tak jak to Pan Jezus się urodził, że to wtedy też była podniosła chwila. I od tamtego czasu dzieci na przykład zupełnie już nie protestują, że trzeba założyć białą koszulę, że trzeba się ubrać inaczej. Oczywiście. Bo dla nich oni naprawdę czują, że to jest wyjątkowy wieczór i to jest wieczór też takiego okazywania sobie miłości. I to jest, myślę, najważniejsze i w tym dzielenie opłatkiem też.
Mamy telefon.
Tutaj jeszcze.
Zapewne proszę zapamiętać, Panie Januszu, myśli. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z Warszawy z tej strony, kłaniam się nisko.
Prosimy, Panie Pawle.
Na początku chciałbym podziękować, bo ja jestem stosunkowo młodym człowiekiem, więc chciałbym podziękować ojcu i całej ekipie redakcyjnej za to, że taki program przed świętami w telewizji trwam, bo muszę powiedzieć, że wyłączam kanały i tak sobie właśnie włączyłem telewizję trwam. No i patrzę, że taki program, który pozwala przed świętami zwolnić, czyli zatrzymać się troszkę, wyciszyć i tak naprawdę zobaczyć, co w życiu jest, można powiedzieć, bez można powiedzieć, jest najważniejsze. Bo tyle dzisiaj jest różnych życiowych przeszkód i takich też, które dotykają nas młodych ludzi z zewnątrz, praca, problemy dnia codziennego. A tutaj Państwo z piątką dzieci, uśmiechnięci, zadowoleni, pewni życia, werwy, oczekujące na szóste dziecko. Przy okazji, jeśli mogę Pani Annie życzyć szczęśliwego rozwiązania, wszystkiego dobrego też.
Dziękuję.
Jestem pod wrażeniem, że w takich sytuacjach, kiedy się dzisiaj tyle się widzi w mediach różnych nieciekawych historii, które opisują właśnie media, lansują. Tu gdzieś tam sytuacja bardzo kryzysowa, tam gdzieś sytuacja kryzysowa, a tutaj jednak telewizja Trwam pokazuje bardzo właśnie pozytywne przykłady młodych ludzi, którzy są szczęśliwi, żyją ze sobą i jest widać tą autentyczną miłość. Jestem naprawdę pod głębokim wrażeniem. Bardzo dziękuję za ten temat i kłaniam się i pozdrawiam. Życzę wesołych i spokojnych świąt.
Również, Panie Pawle, błogosławionych. Panie Januszu.
Tak, tutaj jeszcze ta myśl, która nie uciekła, całe szczęście. Myślałem o tym, że też powinno paść jeszcze jedno słowo. Tak, właśnie ten wieczór, ten moment, kiedy się opłatkiem przełamujemy, to nawet gdyby nie było życzeń żadnych, gdyby komuś brakowało słów, to rzeczywiście tu powinno jeszcze paść słowo takie chyba, które jest bardzo ważne, czyli przebaczenie. Myślę, że ten moment tego zatrzymania przy wigilijnym stole, tej wspólnej modlitwy i tego opłata, który z każdą z osób przełamujemy, to nawet jeżeli ktoś nie ma daru pięknego wysławiania, się, to rzeczywiście każdy wie, że nie ma sprawy, której sobie w tym momencie nie przebaczyliśmy. Obojętnie, jaka ona by była i w jakiej relacji, czy mąż do żony, żona z mężem, z dziećmi, z bliskimi. Jest tych relacji dużo, kiedy jest wiele osób przy stole wigilijnym w rodzinie. I to jest też sedno sprawy, że to jest taki czas, kiedy też się przygotowujemy się przez ten adwent, różne formy, modlitwy, roraty, spowiedź, zatrzymanie, chwilę refleksji, do tego, żeby też umieć sobie przebaczyć, żeby wejść w ten nowy rok właśnie w taki sposób.
Pan Paweł mówił o tym, że czas by wyhamować w przeddzień Narodzenia Pańskiego niemalże. Życzymy takiego wyhamowania i Panu, wielu osobom, które przez adwent nie zatrzymywały się, a wręcz przeciwnie, rozpędzały się. By ten czas świąt był rzeczywiście takim darem pokoju, pojednania i dobra. Chociaż pierwsze, co mi przyszło przy wyhamowywaniu, to Państwo zaczęli wyhamowywać jeszcze w listopadzie. Bo już wtedy zaczął się ten proces przygotowania, prawda? Czyli wtedy już zaczynało się myśleć o świętach, o prezentach, o przygotowaniu tym duchowym, o przygotowaniu tym wewnętrznym. Ale to duchowe przygotowanie to czasem tak brzmi, jak popatrzenie na takiego słodkiego małego aniołka, który sobie gdzieś tam fruwa. A to duchowe przygotowanie to jest konkretny wysiłek organizacji całego życia. Inaczej niż dotychczas przyzwyczajenia były tak, że wstaje się na 8 do szkoły na przykład, a tutaj na godzinę 6:30 na przykład na roraty, czyli to wszystko trzeba totalnie przeorganizować i pierwsze 3-4 dni to każdy z nas wie, że to jeszcze to jest ładnie, bo to radośnie, ale już potem drugi, trzeci tydzień to trzeba potężnego wysiłku. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy.
Halo?
Jesteśmy. Prosimy o przedstawienie się, zabranie głosu.
Tak. Dzwonię z Rzeszowa. Mam na imię Teresa.
Prosimy, pani Teresa.
Tak. Dzwonię z Rzeszowa. Mam na imię Teresa. Jestem częstą słuchaczką Radia Maryja. I chciałam po prostu pogratulować tej rodzinie, która w tej chwili występuje z 6 dzieci. Ja też jestem matką 4 dzieci, wprawdzie już dorosłych, ale dzisiaj mąż zrobił mi wspaniałą gwiazdkę za to, że urodziłam mu 3 dzieci, właściwie to jedno ma 40, drugie 38, 35 i syn 21 ostatni. I mój mąż zrobił mi dzisiaj niespodziankę, dostałam wezwanie do sądu o separację małżeństwa. Zdradza mnie już od 10 lat, na to ja przymykałam oko, żeby ratować rodzinę i po prostu, żeby rodzina nasza była w komplecie i ze względu na dzieci. Płakałam, rozpaczałam, prosiłam, nie pomogło. Dzisiaj dostałam prezent. Właśnie pod choinkę od mojego męża. On wyjechał do sanatorium, oczywiście z kochanką, którą co 3 lata jeździ systematycznie, na po 3 tygodnie. Ja w tej chwili nie wiem. Bóg jest dla mnie wyrocznią i po prostu i znalazłam się w takim przedświątecznym jak gdyby dołku. Gdyby ksiądz mógł mi, ja się rozłączę, powiedzieć, jak ja mam prowadzić dalej moje życie. Ja nie potrafię. Nie wiem, komu mam się z tym kłopotem zmierzyć. Nie mam nikogo. Komu bym się z tego swojego nieszczęścia, tym samym nieszczęściem mogła
pani
podzielić?
Pani Tereso, prosimy rzeczywiście przejść na odbiór, czyli rozłączyć się już z nami telefonicznie i na miarę naszych możliwości też postaramy się pani odpowiedzieć. Dzisiaj rzeczywiście spoglądamy na szczęśliwe małżeństwo. Na panią Annę i pana Janusza Wiśniewskich, szczęśliwych rodziców 6 już dzieci. 6 Anna Maria poczęta pod sercem matki. No i czy możemy powiedzieć, że wasze małżeństwo jest takie na wieki? Piękne, szczęśliwe i...
To znaczy, ja myślę, że tak zakładamy, tak zakłada Kościół katolicki, kiedy wchodzimy w małżeństwo, że ono jest do śmierci. to często młodzi ludzie sobie teraz nie zdają sprawy i czasem zawierają małżeństwo, myśląc, że jak nam nie pójdzie, to sobie to rozwiążemy. Ale to nie jest myślenie po Bożemu. Natomiast czasem zdarzają się takie sytuacje w życiu rodzin, gdzie mimo tego, że chcą, czy oboje, czy któraś ze stron trwać w małżeństwie mimo trudności, nie udaje się, bo to zawsze zależy od dwojga osób. Czasem też te problemy, które się rodzą w rodzinach, właściwie najczęściej są po obu stronach jakieś tam niedomówienia, czy nierozwiązane problemy gdzieś sprzed lat. Tutaj już widzimy 40 lat małżeństwa, tak co najmniej, bo 40 lat ma najstarsze dziecko. Takich sytuacji niestety w Polsce jest coraz więcej. Jesteśmy też dotknięci tym problemem. Ale myślę, że najważniejsze to jest to, co mąż powiedział właśnie po już naszym słuchaczu, panu Pawle. To przebaczenie. I to przebaczenie nie dotyczy tylko wtedy, kiedy ta druga strona jest otwarta na nasze przebaczenie, ale też również wtedy, kiedy wcale nas może nie obchodzi nasze przebaczenie, czy może w tym momencie nie jest w ogóle zainteresowana naszymi uczuciami. Także to przebaczenie jest aktualne zawsze i ono uzdrawia nasze serce. Nawet jeśli pani Teresa będzie dalej prowadziła swoje życie samotnie, to, że przebaczy mężowi, da jej pokój serca. A Chrystus jest dawcą tego pokoju. Właśnie to maleńkie dziecko, które się już pojutrze będziemy obchodzić z narodziny Boga między nami, jest dawcą pokoju. To jest Emanuel, Bóg z nami. Więc w to trzeba wierzyć i to przebaczenie przynosi pokój. Nawet w tak trudnych sytuacjach, w tak przykrych sytuacjach, które też nie są na zawsze. To, że teraz mąż się tak zachowuje, to nie znaczy, że się nie opamięta kiedyś. Zawsze gdzieś ta wiara powinna być i modlitwa żony powinna być. Ale przebaczenie przyniesie pokój.
A jeżeli może nawet będzie taki czarny scenariusz do końca, że mąż się nie opamięta i nie odnajdzie wiary i nie odnajdzie drogi do Pana Boga, to żebyśmy nie byli pociągnięci negatywną postawą męża i abyśmy nie stracili wiary, Pani Tereso, czyli żeby Pani tej wiary nie straciła. No jeszcze słowo Pana Janusza, który na samym początku powiedział tak istotną sprawę naszej rozmowy, co się tyczy małżeństwa i rodziny. No i błogosławione, szczęśliwe jest to małżeństwo, które myśli tak, że myślą tak obydwoje. Czyli że w małżeństwie fundamentem jest Chrystus, jest Pan Bóg. Oparte jest na małżeństwo na Panu Bogu. Myśmy zaprosili Pana Boga, nie mieliśmy nawet zielonego pojęcia, że będziemy dziś w telewizji Trwam, że będziemy dzisiaj podziwiani jako małżeństwo.
Że podziwiani będzie, nie, to nie.
Podziwiani przez I to trzeba oddać też Panu Bogu, że błogosławiony Pan Bóg, który takich rzeczy dokonał i też to magnifikat trzeba Panu Bogu wyśpiewać, by oddać Panu Bogu to, co się Jemu należy. Należy się Mu właśnie magnifikat i wdzięczność za Waszą postawę, za Wasze życie. Tu jeszcze bym zmierzał do takiego sformułowania w sytuacji Pani Teresy, a mianowicie, że Pan Bóg nie opuścił małżeństwa. Pan Bóg nie zerwał przymierza i Pan Bóg, Pani powiedziała, wyrocznią bardziej w takim wymiarze, jakby Pan Bóg ta wyrocznia na coś negatywnego, nieszczęście Panią skazała. Nie, Pan Bóg pozostaje wciąż jako fundament, jako miłość, jako siła, by Pani pomóc żyć i to żyć tym przebaczeniem, żyć miłością, żyć nadzieją, a nade wszystko żyć świętością. I tutaj myślę, że należy te siły odnaleźć w Panu Bogu, aby one zaowocowały w Pani życiu. Prosimy bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Halo?
Jesteśmy, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Władysław z Łobrzenicy. Najpierw mam uwagę do ojca prowadzącego.
Proszę.
Skąd ojciec wytrzasnął takie małżeństwo i to na same Boże Narodzenie? To trzeba mieć duże szczęście.
Pomógł mi pan Lech Polakiewicz.
To trzeba mieć naprawdę szczęście. A teraz do państwa Wiśniewskich. Ja się tak zastanawiam, bo słucham tej audycji od samego początku i zastanawiam się, kto was wychował. Przecież wyście są wychowani na pułapie, no, Pałacu Kultury w Warszawie. Nie na takim zwykłym domu. No, tak jak pani, czy Ania, dobrze mówię?
Tak.
Tak, pani Władysława.
Chyba pani się nie pogniewa, że powiedziałem pani Ania.
Oczywiście, że nie.
Pani Aniu, no pani to jest nie tylko dobrą kobietą, ale dobrą matką i życzę pani, żeby pani była w przyszłości dobrą babcią.
Dziękuję.
Bo wychowywać tyle dzieci i mieć taki dobry humor razem z mężem i tworzyć taką poczciwą rodzinę, to nie często się zdarza. To się nieczęsto zdarza. Ja już jestem starym człowiekiem, ale ja wam naprawdę zazdroszczę. Ale ta zazdrość jest w tym dobrym słowa znaczeniu. Bo takie coś spotykać i oglądać i słuchać, no to trzeba mieć szczęście przed Bożym Narodzeniem. I życzę wam na te święta spokoju. No marzenia to wy macie, no super. Bo mieć szóstkę dzieci, już prawie szóstka, i jeszcze mieć takie dobre humory, to się spotyka bardzo rzadko. I jeszcze raz dziękuję ojcze za tą audycję, bo to naprawdę zrobiliście nam kawał na święta, ale w tym dobrym słowa znaczeniu. Nie w przykrym słowie, tylko w dobrym słowa znaczeniu taki kawał nam zrobić. Ja jako słuchacz stały
mamy nadzieję,
tylko
że smakuje,
mogę podziękować.
Że smakuje bardziej niż toruńskie pierniki. Takie,
i szczęść Boże
domowe,
wam na święta, wam w Radiu Maryja również,
dziękuję
i Panie
Władysławie, pozdrawiam z Panem Bogiem. No Pan Władysław powiedział, że na takim pułapie jesteście jak Pałac Kultury. Myślę, że chodzi,
myślę, że chodzi
o wysokość.
Tak. Ja myślę, że to chyba trzeba zacytować, że moc się w słabości doskonali, tak? My wcale nie uważamy, że jesteśmy wyjątkową rodziną. To rzeczywiście może dzisiaj w tych czasach tak zwanych obecnych rzadko niestety rodziny mają więcej niż jedno czy dwoje dzieci. Niestety, mówię to z żalem rzeczywiście, bo natomiast jesteśmy może poza tym takim jednym aspektem, który się wydaje dziwny, chociaż jeszcze kilkadziesiąt lat temu był całkowicie normalny, także w Polsce, więc my znowu sobie daliśmy jakoś wmówić, że to, że rodzina ma dzieci więcej niż dwoje,
panie Januszu,
to jest jakaś inna. Więc jakby moc się doskonali w słabości i może właśnie dlatego tak jest, że pewnie na swój sposób łatwiej mi być dobrym, lepszym, czy starać się być lepszym mężem i ojcem właśnie dzięki temu, że muszę częściej mówić Jezu, ufam Tobie, niż w sytuacji, kiedy się pracuje, kiedy jest pewna stabilizacja, taka pewien komfort, kiedy jest jedno czy dwoje dzieci i kiedy można powiedzieć, jakby częściej można powiedzieć, że dam sobie radę sam.
Panie Januszu, już czeka kolejna osoba, ja przeproszę bardzo, natomiast chciałbym Państwa zapytać, święci żyją pośród świętych. Tak podkreślamy Państwo, że no w obecnych czasach może trudno takie rodziny, ale czy rzeczywiście czujecie się w środowisku Torunia, w środowisku polskim jako taka bezludna wyspa? Czy nie jest tak, że macie pośród swoich znajomych ludzi, rodziny, które wy po prostu podziwiacie, podobnie jak przed chwileczką pan Paweł, pan Władysław czy pani Teresa?
Jakoś tak rzeczywiście wokół nas są takie rodziny. No mój brat w tej chwili czekają na ósme dzieciątko, mój młodszy brat. Nie wiem, sąsiedzi mają też sześcioro, gdzieś tam siedmioro. Mam więcej takich osób, ale gdzieś tam w środowisku, jak żyjemy tak normalnie, no to jakoś tam się wyróżniamy pewnie. Natomiast jakoś tak łatwiej się spotkać. Jest teraz też więcej organizacji, takich stowarzyszeń dla rodzin wielodzietnych, gdzie można właśnie spotkać takie rodziny. I muszę naprawdę powiedzieć, że rodziny wielodzietne zazwyczaj są właśnie takie. Są radosne, są pogodne i właśnie to, co mąż powiedział, muszą na co dzień mówić Jezu, ufam Tobie, bo inaczej by nie dali rady. I to im daje radość, bo to im odpuszcza wiele trosk i takiego stawiania, że to ja muszę tutaj stanąć na wysokości zadania i o wszystko zadbać. Bo my wiemy, że to tak naprawdę Pan Bóg o to dba. My robimy co w naszej mocy, ale działa Pan Bóg. I to jest rzeczywiście to, co my możemy powiedzieć. to, że wielkie rzeczy uczynił nam Pan Bóg. To po prostu Pana Boga dzieło.
Jeśli można jeszcze jedno zdanie, bo ty wspominałem wcześniej o tym, że dzieci nasze są w różnych wspólnotach. Ja też myślę, że to też jest ważny, taka ważna cecha, też do której zachęcamy też te małżeństwa, które może myślą o tym, tak, żeby poszukać małżeństw, innych małżeństw, rodzin, które myślą podobnie, które wierzą w Boga i chcą też na nim budować swoje życie. My też jesteśmy tutaj, wspomniał ojciec, że kontakt do nas gdzieś tam przez pana Lecha Polakiewicza. Właśnie, to też jest dla nas swoisty wzór, tak, też małżeństwa, które... Pytało to pan Władysław, kto was wychował? Właśnie, my też jesteśmy razem z żoną, gdzieś tam wyrastamy z ruchu Światło Życie, tego młodzieżowego jeszcze, prawda? Jeździliśmy jako Ania właśnie wcześniej ze swoją rodziną na rekolekcje dla rodzin. Ja jako student wskoczyłem do tej wspólnoty. Oboje jesteśmy już od początku małżeństwa właśnie w ruchu Światło Życie, w tej części dla małżeństw, domowy kościół. Więc jakby to też tutaj powinno paść, że też stąd płynie też ta radość i też moc, tak? Kiedy jesteśmy we wspólnocie z innymi rodzinami, małżeństwami i to też myślę, że możemy jako taki przekaz, może jakieś postanowienie na nowy rok dla małżeństw, które się zastanawiają, na karnawał, tak, poznajmy w karnawale wspólnotę i się włączmy do niej.
Prosimy bardzo, halo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziś.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże.
Szczęść
Proszę Boże. Ojca, ja chciałam tej pani Teresie powiedzieć, żeby ona za mężem się modliła różańcem. Różańcem i to nawet w nocy różańcem. Na pewno uprosi mu tę łaskę powrotu. Bo ja jej współczuję. Ja w takim związku nie mam. Mój mąż zmarł, ale nigdy w życiu takiego czegoś nie przechodziłam. Ale to można współczuć. Są przecież nowenny do świętego Tadeusza Judy. Czy nowennę pompejeńską
pani
też
słowo,
można.
Myślę, że pani Teresa podjęła już wiele wysiłków i mamy nadzieję, że będzie te wysiłki już niejednokrotne i wciąż nieustannie podejmować i oby rzeczywiście to, co Bóg złączył, a teraz zaczyna się rozpadać, żeby rzeczywiście zostało mocą Pana Boga złączone i też mamy taką nadzieję. Natomiast ja powiem szczerze, gdy słyszę, że należy współczuć, to zastanawiam się, czy to ma być współczucie będące taką zgodą, czyli takim litowaniem się nad tymi ludźmi, czy ma być to nad kimkolwiek byśmy okazywali to współczucie, czy ma być to współczucie, które będzie wspierać te osoby, chociażby modlitwą, albo będziemy my szukać w naszym środowisku, obok nas, ludzi, których trzeba wesprzeć, a nie tylko współczuć, bo samo współczucie czasem, no to jest taka dobra rada cioci, przepraszam, za oceanu, która no jest radą, a jeżeli nie ma konkretnego wsparcia, zwłaszcza tego, o którym przed chwileczką słyszeliśmy, Jezu, ufam Tobie, modlitewnego, I takiego wsparcia, że przy tej osobie się jest. Bo teraz moglibyśmy chcieć pomagać pani Teresie, która do nas zatelefonowała z dosyć dużym problemem w swoim życiu. Możemy pomóc modlitewnie konkretnej osobie, natomiast która zadzwoniła do nas, a wiemy, że obok nas, nawet z naszej rodziny, ktoś jest kto potrzebuje wsparcia, potrzebuje mężczyzna, by porozmawiał z nim ktoś jako mężczyzna z mężczyzną i wytłumaczył mu, czym jest małżeństwo, czym jest rodzina, czego dokonujesz, by ktoś porozmawiał z kobietą, jak kobieta mówimy z kobietą, by doprowadzić do pojednania między tymi ludźmi, ale również do tego pojednania, którego człowiek potrzebuje z pojednaniem od Pana Boga, czyli sakramentalnego przebaczenia, by mieć gwarancję, że Bóg to wszystko oczyścił w promieniach swojego miłosierdzia. Takie tematy, czyli z jednej strony mówiąc o przygotowaniu do świąt z rodziną i dla rodziny, rozmawiamy z państwem Wiśniewskich i rozmawiamy o pięknie, ale też o dramatach. Co państwo by powiedzieli osobom, które będą te święta przeżywać bez rodziny?
Ja myślę, że też to jest właśnie czas, gdzie trzeba poszukać kogoś, może właśnie komu jesteśmy my potrzebni. bo czasem zdarza się, że nie mamy rodziny. Mam też takie doświadczenie z niedawnych rorad, gdzie po roratach właśnie spotkały się takie starsze panie i sobie tak mówią, wiesz, ja jestem sama, zupełnie sama. Moi wyjechali gdzieś do Anglii, tam to też często jest teraz takie sytuacje starszych ludzi. Ale one, te panie akurat mówiły, że ale idziemy do hospicjum i tam będziemy towarzyszyć tym osobom. Idę, wiesz, po południu już im pomóc i być po prostu z nimi. Czyli nawet jeśli jesteśmy sami, jeśli przeżywamy jakieś trudności rodzinne, to przede wszystkim to przebaczenie jest nam potrzebne po to, żeby w naszym sercu zagościł ten pokój Chrystusowy, żeby nie było w nas złości, jakiejś takiej zawiści. A po drugie, poszukanie, może ktoś jest obok, bardziej potrzebujący. Może ja mam niewiele, może sama jestem samotna, ale gdzieś obok jest też jakaś samotna dusza, która jeszcze bardziej potrzebuje wsparcia. Więc to też czasem warto się po prostu rozejrzeć. I myślę, że Pan Bóg poprowadzi, bo Pan Bóg, nigdy taka osoba nie jest tak naprawdę sama.
Nie wiem, jak to nazwać, ale... Postarajmy się być potrzebnymi dla innego człowieka.
Nie skupiajmy się tak na swoim kłopocie, bo każdy z nas ma jakieś problemy, ale jak gdzieś wyjdziemy, to się może okazać, że ktoś inny, możemy dać jeszcze radość komuś.
Kolejny telefon, prosimy. Halo? Radio Maria, Telewizja Trwam. Halo? Prosimy.
Halo?
Prosimy bardzo.
Moje imię Maria z Dolnego Śląska. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Ja chciałam krótko powiedzieć, że to dla mnie zaszczyt wielki poznać rodzinę o tak dużym pierwiastku człowieczeństwa. Bardzo Wam dziękuję za to, że macie te 6 dzieci. Bardzo Wam dziękuję. I proszę o jeszcze, jeśli mogę prosić. Dziękuję.
Pani Mario, a skoro Pani z nas telefonuje i tutaj składa gratulacje, to ja mam takie zapytanie. Jak Pani przygotowania do świąt Narodzenia Pańskiego? Halo? A Pani już włączyła radioodbiornik i troszeczkę trudno. Przygotować święta z rodziną i dla rodziny. Zatrzymaliśmy się na wigilijnym stole, zatrzymaliśmy się już przy ubranej choince, przy wieczerzy, połamaliśmy się już opłatkiem, czyli życiem, przebaczyliśmy sobie. Już jest zupełnie inna, nie tylko atmosfera, ale zupełnie inny stan naszego ducha i serca. W naszych spojrzeniach, w naszych rozmowach myślę, że jemy wszystko, nikt nie marudzi, bo atmosfera tak podniosła, że nie patrzymy, czy smakuje, czy nie smakuje, czy jesteśmy przyzwyczajeni, czy też nie. No ale święta Narodzenia Pańskiego to nie tylko Wigilia, to również msza pasterzy, to również pierwszy dzień świąt, czyli sama uroczystość Narodzenia Pańskiego, to również drugi dzień świąt, a w tym roku składa się tak jeszcze, że wydłuża się nam ten okres, prawda? Jak te dni przeżyć, by nie zachwiać tej atmosfery Wigilii i nie stracić tego dobra, tego urobku naszego adwentowego?
No, my właśnie po tej Wigilii, takiej w ścisłym gronie rodzinnej, takiej właśnie intymnej, z radością wychodzimy wreszcie wtedy na zewnątrz. I właśnie to są takie dni, kiedy chętnie się spotykamy gdzieś z dziadkami, z ciociami, wujkami, kuzynami i dzielimy się tą radością po prostu, bo jak człowiek się raduje, to chce się tym podzielić z innymi. Więc to jest zazwyczaj taki radosny czas, kiedy po prostu dzieci też garną się, żeby gdzieś kogoś odwiedzić albo żeby ktoś nas odwiedził, żebyśmy mogli się podzielić tą radością. I to się pomnaża. Wtedy ta radość, to co żeśmy właśnie przez ten cały adwent uzbierali i to przebaczenie, które nas na nowo odnowiło, się pomnaża. Także ja myślę, że przede wszystkim właśnie się podzielić tą radością. Nawet jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że może mamy daleko do najbliższej rodziny, gdzie moglibyśmy, nie zawsze pojedziemy do niej, to podzielić się tą radością z sąsiadem, ze znajomymi, czy nawet w parafii. My mamy taki zwyczaj od jakiegoś czasu, że po pasterce dzielimy się również opłatkiem w kościele.
Kapłani wychodzą
i dzielą się i my między sobą, więc też z sąsiadką z ławki, z sąsiadką za nami, co się często spotykamy gdzieś pod kościołem, jest okazja się podzielić i po prostu zwyczajnie życzyć sobie wszystkiego dobrego, żeby okazać też tą serdeczność, że jesteśmy razem, jesteśmy wspólnotą też parafialną. Więc każdy katolik, który jest, żyje w parafii, nigdy tak naprawdę nie jest sam. I ci księża też się cieszą tym, że to jest taki moment, kiedy ustawia się długa kolejka do nich, żeby im też podziękować za ten rok pracy, powiedzieć dobre słowo. Więc trzeba po prostu się dalej dzielić tą radością i miłością.
Myślę, że te telefony, które mieliśmy okazję wysłuchać, zwłaszcza te takie...
Zanim telefony, trudne, to ja mam jeszcze do pana pytanie bardzo.
Ale to jeszcze w tym temacie.
Do tego tematu.
W tym temacie. Wydaje mi się, że one jakby potwierdzają, że są to wyjątkowo rodzinne święta. I przed Wielkanocą, chociaż dla chrześcijanina zmartwychwstanie, Wielkanoc, to jednak ten czas Bożego Narodzenia jakby... Jak pod lupą tak naprawdę widać też te problemy. I to jest też taki czas właśnie, żeby szukać kontaktu z bliskimi. Tak? Nawet jeżeli to jest tylko telefon, czy to jest Facebook, czy Skype, czy inna forma komunikacji. Ale oczywiście nic nie zastąpi tego, że możemy się uściskać, możemy sobie podać dłoń, ucałować się. Ale myślę, że to jest ten czas właśnie tych wszystkich dni, o które ojciec pytał pozostałych, po to, żeby pielęgnować te relacje. W ciągu roku jest tak mało czasu na dobre relacje, na to, żeby mieć czas dla siebie, na spokojną rozmowę, nie w pośpiechu. I to jest ten czas właśnie, żeby spróbować znaleźć go dla bliskich. Też to, co powiedziała Ania, też takie troszeczkę spojrzenie dalej poza czubek własnego nosa, że gdzieś może ktoś obok też jest samotny, też może czeka właśnie, kto pierwszy ma zadzwonić. No, ty bądź tak, ja mam być tym pierwszym, który wykona ten telefon. Nie czekaj na życzenia, zadzwoń.
Bądź aniołem zwiastującym pasterzom dobrą nowinę, bądź gwiazdą betlejemską, która prowadzi mędrców. Muszę powiedzieć, że tak wiele piękna i dobra dzisiaj usłyszeliśmy i tworzymy taką atmosferę. Natomiast coraz przechodzi też trud i ból. W betlejemską szopkę wpisany jest też krzyż Jezusa Chrystusa, czyli dzieło naszego odkupienia. Stół rozmowy, tu pani Ania mówi, trzeba się dzielić. Jak prowadzić rozmowy przy świątecznym stole? Nie przy wigilijnym, tylko przy świątecznym, bo wiemy, że w święta to te rozmowy są o wszystkim. O księżach, o politykach, o biznesie, o samochodach, o dzieciach. Co zrobić, żeby te rozmowy były no po prostu dobre, wartościowe? Często są to rozmowy takie przechwalające się, jak dzieci w piaskownicy. Kto dostał lepszy prezent na pierwszą komunię świętą, czyli komu się coś udało bardziej zorganizować albo czasem niestety i skombinować, czyli ukraść. No takie są rozmowy przy tym świątecznym stole. Co sprawić, żeby ten stół świąteczny był też tak święty, tak intymny, tak dobry, chociaż w poszerzonym gronie już tych ciociów, wujków, przyjaciół, znajomych, jak ten stół wigilijny?
Ja myślę, że to zależy od tego, jak bardzo chcemy być szczerzy przy tym stole. Bo te rozmowy często są takie właśnie dlatego, żeby ukryć jakieś nasze prawdziwe, czy nawet problemy, czy radości. Także no, spróbować się otworzyć i powiedzieć coś szczerze i zobaczyć, jaka będzie reakcja biesiadników. Ja myślę, że ważne jest, żeby próbować. No my mamy może o tyle łatwiej, że rzeczywiście nasza rodzina żyje i Adwentem, i Panem Bogiem, i moi rodzice, i męża, siostra.
Z tą szczerością to pani ma rację, bo przy stole często jest tak, że tematów wiele, a za chwileczkę mężczyźni pójdą gdzieś tam na bok, no to zaczynają rozmawiać o dzieciach, o rodzinie. Kobiety też o dzieciach, o rodzinie, a przy stole jakby o tym nie można było zwyczajnie w świecie porozmawiać. Panie Januszu, pański pomysł na...
Czy ja myślę, że tutaj wracam do tej naszej części rozmowy na temat przygotowania się do świąt. Jakby myślę, że nie da się nagle w dniu Bożego Narodzenia, o godzinie 12 przy obiedzie, zacząć tak znienacka
prania mózgu sobie zrobić.
Piękne rozmowy. Szczere, otwarte, głębokie. Więc jakby to takie przygotowanie i jakby nastawienie się, że przygotowuje się też na to spotkanie, że też chciałbym, tak, że mi osobiście zależy na tym, żeby ten obiad świąteczny nie był zwykłym, powiedzmy, sobie zwykłym obiadem, których tych niedziel w ciągu roku może być więcej, ale żeby rzeczywiście no, żeby to były takie rozmowy, żeby mój rozmówca usłyszał, że go szanuję, że go lubię, że go kocham, że jestem ciekaw, co on myśli, jakie ma problemy, jakie ma myśli, z czego się cieszy, jakie ma zmartwienia. Więc myślę, że to jednak no, po coś ten adwent w końcu jest.
Czy moglibyśmy jeszcze dłużej rozmawiać, panie Janusz?
Proszę?
Czy moglibyśmy jeszcze dłużej rozmawiać?
No, moglibyśmy.
A czas się już kończy. Błogosławieństwa, szczęśliwego porodu dla Pani, dla Pana też.
Bardzo dziękujemy.
I niech Pan Bóg otacza błogosławieństwem Państwa i wszystkich, kogo spotkacie podczas najbliższych dni i też nowego 2015 roku.
Bóg zapłaci.
Dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję też Państwu za to, że Państwo byli razem z nami w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.